z biznesu do słuchania.
Rynek kryptowalut kojarzy się głównie ze spekulantami. To się jednak zmienia. O tym, jak wygląda i w którym kierunku zmierza, opowie Daniel Kostecki, analityk Konotoxi.
Wydaje się, że w tym momencie trendy są tak silne, że bardzo trudno jest je zatrzymać. Inwestorzy czy spekulanci, bo może tak też zacznijmy nazywać osoby, które aktywnie znajdują się na rynku kryptowalutowym, widzą te potężne wzrosty, no i chyba mają apetyt cały czas na więcej. Nie boją się też ryzyka korekt, które od czasu do czasu na rynku kryptowalutowym się pojawiają, a są one wtedy dość gwałtowne, bo na przykład z dnia na dzień możemy zobaczyć spadki rzędu 20 czy 30%. To jest charakterystyka tego rynku. Natomiast na tę chwilę bardzo trudno byłoby tutaj o zawrócenie tak potężnych trendów. A jeżeli już, to też mogłoby się to nie dziać z dnia na dzień, tylko to by musiał być proces bardziej rozłożony w czasie.
Co pan ma na myśli, mówiąc proces rozłożony w czasie?
Musielibyśmy zobaczyć kilka ładnych miesięcy na przykład trendu ubocznego. Tak jak teraz mamy silne trendy wzrostowe, bardzo silne wzrosty cen, to później wydaje się, że najpierw rynek musiałby się ustabilizować, a dopiero następnie moglibyśmy zobaczyć na przykład większe cofnięcie. Zatem nie zakładałbym, że w obecnych czasach nie nastąpi, powiedzmy, kształt odwróconej literki V, a więc najpierw potężnie do góry, a później potężnie do dołu. Bardziej można by zakładać, że jeżeli już miałoby się coś kończyć, to najpierw kilka miesięcy w bok w jakimś węższym przedziale wahań.
To w którym momencie jesteśmy teraz, pana zdaniem?
Wydaje się, że nadal mamy jeszcze rozgrzany rynek, jeszcze nie mamy takich bardzo ważnych dla tego rynku wydarzeń, a mianowicie utworzenia funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych na te najpopularniejsze kryptowaluty, jakimi są Bitcoin czy Ether. I wydaje się, że wtedy otwarcie tej furtki poprzez ETF na Bitcoina czy na Ether w Stanach Zjednoczonych, bo mamy te ETF-y w Kanadzie na przykład, to dopiero będzie taki jeszcze jeden szturm dużego kapitału. Tego kapitału, który teraz boi się albo nie może wręcz inwestować przez giełdy kryptowalut czy przez inne produkty oparte o kryptowaluty, bo na przykład regulacje nie pozwalają różnym firmom, instytucjom na tego typu zakupy. Natomiast ETF mogą kupić jak najbardziej. To już jest w ich polityce inwestycyjnej. Także to jest jeszcze jedno takie wydarzenie, które może doprowadzić do takiego bardzo dużego instytucjonalnego napływu środków na rynek kryptowalut. No i to wtedy mielibyśmy już, powiedzmy, wszystkich uczestników rynku. Mamy kontrakty terminowe, mamy inwestorów indywidualnych od lat na rynku kryptowalut, mamy już teraz coraz więcej funduszy inwestycyjnych, które mają tę politykę taką bardziej skłonną do podejmowania większego ryzyka, ale później będziemy mieli jeszcze fundusze, które właśnie poprzez ETF mogą inwestować w kryptowaluty. Także to będzie już taki kompletny obraz rynku. Wszystkie instrumenty oparte o kryptowaluty, jakie mamy teraz tradycyjnie oparte o indeksy giełdowe czy o akcje.
W tej chwili jest więcej inwestorów indywidualnych na rynku kryptowalut?
Wydaje się, że tak, że tych inwestorów indywidualnych jest w tym momencie około 100 milionów. Tak się szacuje z raportu, który był publikowany na przełomie roku, że 100 milionów osób na świecie posiada kryptowaluty. No, co więcej, to też pokazuje, jak to jest niewielka jeszcze skala ludzi na świecie. Na przykład, gdybyśmy sobie to porównali do aktywnych użytkowników Facebooka. No, wystarczy tylko smartfon i internet, żeby być użytkownikiem na przykład Facebooka. Podobnie jest z kryptowalutami. Też za wiele więcej nie potrzeba. No i jeszcze oczywiście jakieś środki, które też wcale nie muszą być nie wiadomo jak duże, żeby uczestniczyć w tym rynku. Także no, skala wydaje się, że jest jeszcze do powiększenia się. Na przykład na koniec tego roku kolejne dziesiątki milionów osób na całym świecie mogą dołączyć do tego rynku.
A jakie są strategie inwestycyjne najpopularniejsze na rynku kryptowalut?
Jedną z tych podstawowych to jest po prostu kupić i trzymać, czyli tak zwani hodlerzy od literówki, która miała miejsce w słowie hold, czyli trzymać. I te osoby chyba no, najczęściej właśnie taką strategię stosują, czyli po prostu kupić i zapomnieć. Trochę parafrazując słowa Warrena Buffetta, który stwierdził, że najlepszym horyzontem inwestycyjnym trzymania akcji jest wieczność, no to podobnie z tymi, tylko tutaj trzeba zaznaczyć, takimi w miarę dobrymi projektami kryptowalutowymi, które mają jakąś użyteczność, czy mają jakiś sens, albo jest to próba wyjaśnienia, dlaczego ta cena jest tam, gdzie jest, bo to jest najtrudniejsze w rynku kryptowalut, uzmysłowić sobie, dlaczego te ceny są tam, gdzie są, to te osoby no, długo trzymają kryptowaluty i czekają po prostu na wzrost wartości. Natomiast oczywiście rynek kryptowalut oferuje całą masę innych produktów opartych o nie, jak na przykład kontrakty chociażby, tak jak na tradycyjne indeksy giełdowe, kontrakty z dźwignią finansową, ale to już są osoby, które bardzo mocno spekulują, osoby, które uprawiają ten tak zwany day trading, czyli w ciągu jednego dnia otwierają, zamykają transakcje. No, traktują rynek kryptowalut do spekulacji jak każdy inny, czy to byłby rynek walutowy, czy indeksy, czy ropa, czy złoto, gdzie ich zadaniem jest po prostu zarobić na szybkie zmianie ceny i to wszystko. Ale to wydaje się, że nieco w mniejszości.
Czyli kryptowaluty są traktowane jako lokata pieniędzy?
Poniekąd tak, jako jedna z alternatyw dla pieniądza papierowego, co przyspieszyło bardzo mocno w reakcji na pandemię, kiedy to banki centralne i rządy zaczęły wręcz pieniądze rozdawać obywatelom, żeby tylko zapobiec negatywnym skutkom pandemii, tym ekonomicznym dla gospodarstw domowych, czyli brak pracy, spadek zarobków, trzeba było to czymś zrekompensować. No i w tym momencie założenie jest takie dosyć proste, że czym danego dobra jest więcej, tym jest mniej warte. Tak jak z pieniądzem papierowym ma to aktualnie miejsce. Takie założenie możemy tutaj przyjąć. Natomiast no, kryptowaluty, chociażby Bitcoin, który ma ograniczoną podaż do 21 milionów, nigdy więcej go nie będzie, staje się wtedy na przykład dobrem rzadkim. I wtedy pieniądz, którego może być nielimitowana ilość papierowy, może na przykład trafiać do Bitcoina, którego nigdy więcej niż 21 milionów nie będzie.
To co zrobić w sytuacji, gdy ceny kryptowalut zaczynają spadać?
No i tutaj są w zasadzie, powiedzmy, takie dwie najprostsze możliwości. Pierwsza z nich, no to jest ucieczka do tak zwanych stablecoinów. Stablecoiny to są stabilne kryptowaluty oparte najczęściej o dolara amerykańskiego, czyli 1:1 cena tej kryptowaluty zmienia się tak, jak zmienia się wartość dolara względem innych walut, lub też stablecoiny oparte na przykład o złoto, czyli możemy powrócić do czegoś, co ma bardzo małą zmienność z rynków, które mają dużą zmienność, typu Ether, Bitcoin czy masa innych kryptowalut. Wracamy do stablecoina i tam przeczekujemy. Taki, powiedzmy, odpowiednik dolara, tylko w tej formie wirtualnej, żeby nie wracać do walut papierowych. A druga rzecz to jest taka, że możemy wykorzystać, ale to już na przykład z innego rynku, typu rynku kontraktów na różnice kursowe CFD, na przykład pozycje krótkie, czyli możemy obstawić w pewnym sensie, czyli spekulować na spadek cen kryptowalut i wtedy na tym spadku wręcz spróbować zyskać. Bo pozycja krótka da ekspozycję nam na potencjalny zarobek wtedy, kiedy cena zacznie spadać. Więc to są takie dwie najprostsze formy w przypadku jakiegoś krachu albo założenia wręcz, że ta bańka za chwilę pęknie.
Ale ta druga forma to chyba już dla koneserów, prawda?
Zgadza się. To już dla tych osób, które są bardziej w rynku i szukają różnych instrumentów na różne sytuacje, różne scenariusze, które mogą się wydarzyć w przyszłości.
A pan inwestuje?
Inwestuję. Ja rynkiem kryptowalut zainteresowałem się już dosyć dawno temu, ale w nim nie uczestniczyłem. Byłem jego obserwatorem. Biernym. Dosyć. Ewentualnie opisywałem go trochę pod kątem swojej też codziennej pracy. Natomiast sam na ten rynek wszedłem właśnie w kwietniu ubiegłego roku. Właśnie ze względu na to, co działo się z bilansami banków centralnych. To był taki element wypchnięcia mnie do rynku kryptowalut jako odpowiedź na rosnącą podaż pieniądza papierowego. A druga rzecz, która mi wtedy jako taka bardzo prosta analiza zaświeciła, no bo skoro rośnie podaż pieniądza papierowego, no to coś za ten pieniądz trzeba kupić, no bo on będzie tracić na wartości. Pojawi się inflacja, lokaty są na 0%, no to nie możemy trzymać gotówki. No, taką myśl wtedy miałem. Porównałem sobie kapitalizację Bitcoina do kapitalizacji wszystkich spółek na giełdzie warszawskiej. I wyszło na to, że Bitcoin ma mniejszą kapitalizację niż wszystkie spółki z warszawskiej giełdy. No i taka szybka analiza, co lepiej kupić, czy Bitcoina, czy jakieś spółki z warszawskiej giełdy. No, o Bitcoinie mówił wtedy cały świat. O warszawskiej giełdzie cały świat niestety nie mówi. Może kiedyś to się zmieni, ale jeszcze nie teraz. Więc to była taka bardzo prosta analiza. No wiadomo, obarczona ogromnym ryzykiem, ale no, w ten sposób w tym rynku się znalazłem, no i na razie wygląda to całkiem dobrze.
A jest pan na minusie czy na plusie?
No, po tych trendach, jako właśnie ten tak zwany hodler, gdzie praktycznie nic nie robiłem przez ten rok, ten plus jest dosyć okazały. Ale oczywiście trzeba pamiętać o ryzykach tych wielkich korekt, o ryzykach regulacyjnych kryptowalut, o walutach banków centralnych ewentualnie, ale to już są inne tematy. No, trzeba tego bardzo mocno pilnować. Jak ktoś już uczestniczy w rynku kryptowalut, to musi naprawdę tego bardzo mocno pilnować.
A czym różni się obecna hossa od tej poprzedniej z 2017 roku?
Wtedy przede wszystkim mieliśmy bardzo duży udział inwestorów indywidualnych. To w zasadzie można powiedzieć, że była taka nagonka inwestorów indywidualnych, którzy widzieli w tym rynku po prostu złote góry, tak? Że zawsze będzie rosnąć, warto kupować. Taka trochę bańka spekulacyjna nam się pojawiła, poparta zrywem tłumu po prostu. I ten tłum w pewnym momencie no, już nie wytrzymał. Czyli zabrakło nowych pieniędzy do dokładania do tego rynku. Rynek się załamał. Natomiast aktualnie tych pieniędzy właśnie nie brakuje. To jest ta przede wszystkim ogromna różnica, że te pieniądze są i są dokładane systematycznie i tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje się, że będzie ich jeszcze więcej, no bo czeka nas na przykład uruchomienie ETF-ów, a to otwiera furtkę do kolejnych potężnych pieniędzy, które się tutaj znajdą. Więc to jest taka, myślę, że ogromna instytucjonalna różnica.
Ile kryptowalut jest w tej chwili na rynku i które są obecnie na topie?
W tym momencie mamy, no to się oczywiście bardzo dynamicznie zmienia, ale można by liczyć około 8 tysięcy kryptowalut, więc jest to naprawdę cała masa różnych projektów, bo tak to też możemy nazywać. Natomiast oczywiście największą kryptowalutą świata jest Bitcoin, który odpowiada za około 44% całego rynku kryptowalut, kapitalizacja Bitcoina. No na drugim miejscu mamy Ethereum, które odpowiada z kolei około 18% całego rynku kryptowalut. No i później już całą masę kolejnych projektów, które w śladowych ilościach zaczynają walczyć o ten udział w rynku, natomiast no, ten udział no, nie jest jeszcze jakiś znaczący, to mówimy o udziale rzędu kilku procent maksymalnie.
A czy jest jakiś rywal, który może pokonać Bitcoina?
W tym momencie rynek stawia, że właśnie może być to Ether, czyli kryptowaluta, która ma z kolei o wiele większą użyteczność niż Bitcoin. Mamy tam o wiele więcej transakcji przeprowadzanych codziennie niż na Bitcoinie. Mamy mnóstwo projektów opartych o sieć Ethereum, bo jest to cały ekosystem. To jeżeli ktoś szuka rozwiązań na przykład dla płatności, jeżeli zakładamy, że kryptowaluty miały być kiedyś z założenia takim cyfrowym pieniądzem, cyfrową gotówką, no to właśnie bliżej Etherowi do tego, żeby tą cyfrową gotówką się stał niż Bitcoinowi. Bitcoin to bardziej takie złoto, a nawet można powiedzieć, że taki diament, czyli dobro rzadkie, które ma za zadanie bardziej przechować wartość niż stać się pieniądzem. Natomiast Ether jak najbardziej taką funkcję pieniądza mógłby w przyszłości pełnić, cyfrowej gotówki. I dlatego uznaje się, że jeżeli któraś z kryptowalut miałaby zagrozić Bitcoinowi, to właśnie będzie to Ether.
Serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Moim i państwa gościem był Daniel Kostecki, analityk Konotoxic.